obgadywanie, omawianie. W zasadzie ten temat to już bardzo dawno, gdzieś mi tam już dawno jakieś takie, nie wiem, to chyba już parę lat temu się kiedyś chciałem do tego tematu zabrać, przyszło chcenie, ale nie było wykonania. Kiedy tak siadłem, tak za bardzo nie wiedziałem, jak się zabrać za ten temat, bo Biblia mówi dużo o języku, o grzechach związanych z językiem, tak jak obgadywanie, omawianie jest to grzech, który tak naprawdę dotyczy języka, no i specyficznie określonych warunków, czyli za plecami. Więc Biblia tak bardziej nie rozróżnia, znaczy, więcej mówi ogólnie o grzechach takich związanych z językiem, ze słowem, niż tak specyficznie o omawianiu. Natomiast teraz znowu przyszło i jakby przygotowałem takie rozważanie krótkie. Dużo tutaj fragmentów, które będę przytaczał, właśnie będzie się odnosiło niekoniecznie stricte do obmawiania, ale właśnie do takich, do języka, mówienia. A ten temat uznałem, że warto poruszyć, bo sam niejednokrotnie też ktoś mnie obmówił, dochodziło do takich sytuacji, też byłem świadkiem takich rzeczy. Czasami miałem też wrażenie, że może ja gdzieś tam za daleko poszedłem, kiedy mówiłem o innych osobach, bo niestety mam skłonności do gadulstwa i jest to swoim, to jest wyzwaniem. Jest to wyzwanie i Biblia też przestrzega o tym. Lepiej być osobą powściągliwą w mowie, natomiast gdzie jest wiele słów, a może nawet to możemy otworzyć. Przypowieści Salomona, od tego zacznę. Przypowieści Salomona, 10 rozdział. Jest wiele słów. Może otwórzmy to. Zaczniemy sobie od tego. Przypowieści Salomona, 10, 19, 20. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku. Lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, lecz serce bezbożnych jest niewiele warte. Dokładnie, głównie pierwsza część tego wersetu. Z autopsji to znam, że gdzie dużo słów, tam nie brak występku, dlatego widzę, że przez te 16 lat życia z Bogiem też Bóg mocno, myślę, że wykonał Duch Święty sporą pracę we mnie. Jest lepiej, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że jestem mężem doskonałym. Na pewno nie, niestety. I na przykład możemy jeszcze troszeczkę dalej pójść, 17 rozdział. Tam też jest właśnie ciekawa myśl odnośnie ogólnie mówienia. XVII rozdział 27, 28. Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny. A kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta. No tutaj ta druga strona medalu, czyli osoby, które są takie bardziej powściągliwe w mowie. Dla mnie, dla takiej osoby gaduły, to zawsze osoby z drugiej strony, czyli takie powściągliwe, wzbudzały we mnie taką, bym powiedział, podziw. I gdzieś tam sobie zawsze myślałem, wow, chciałbym taki być, nie? Że tak milczę, analizuję i dopiero się odezwę, kiedy trzeba, coś sensownego, a nie potok słów i czasami po prostu człowiek nawet nie koduje to, co mówi. To, co ślina na język przyniesie. No, a wracając właśnie, jakby temat nie jest związany tylko z ludźmi ze świata, bo wiadomo, w świecie to możemy... Myślę, że możemy sypać rękawami, jak z rękawa przykładami. Niestety w Kościele też się czasami tak zdarza i dlatego Biblia też porusza ten temat. Pamiętam też to, co też jeszcze jakby wpłynęło na to, że ten temat poruszam, też, że dawno nie słyszałem na ten temat. Kiedyś też słyszałem taką myśl kaznodziei, który twierdził, że grzech obmawiania, obgadywania jest jednym z takich grzechów, który bardzo niszczy kościoły. Dlaczego? Bo jest ukryty, jest taki tajemny, gdzieś za plecami, gdzieś w ukryciu. Często jest bagatelizowany. niedostrzegany, że ktoś może dopuszczać się tego grzechu wręcz nagminnie, ale nie widząc tego, po prostu to robi, nie walczy z tym, tak? Nie próbuje zmienić. Inną rzeczą też, że bardzo często też od obgadywania może pójść krok dalej do jakiegoś knucia, czy już do jakichś czynów takich właśnie, że coś złego człowiek zaczyna robić na inną osobę. Też coś, też to ma takie, powiedzmy, cechowanie, nacechowanie takie eskalacyjne. Ja bym mógł przytoczyć, bo nie będę przytaczał, o co mnie na przykład mówili, bo to aż nie godzi się przykładać, bo to były naprawdę takie pomówienia. Ale jakby, i być może każdy z nas, jak tu siedzimy, czegoś takiego może doświadczył, tak? Że kiedyś po prostu ktoś, jakieś gromy spadły, jak z nieba. I to było, akurat nawiązuję do takiej sytuacji, która no, po prostu mnie i Maję, no tak ktoś zmieszał z błotem, wiadra pomyj na nas takie wylał, że ja po prostu byłem w szoku. I to w ogóle nie było bezpośrednio, tylko jeszcze właśnie w dobie takich komunikatorów, przez komunikatora, jakiś komunikator. I powiem tak, gdyby to było w cztery oczy, myślę, że ta osoba nie poszłaby tak daleko, bo bardzo dużo z tych rzeczy to właśnie, jak ja mówię, były pomówienia, że nawet wyszłaby z pierwszą rzeczą, to bardzo szybko bym to wybronił, że to nie jest prawda i myślę, żeby dalej by nie poszło. No ale że to ta osoba wybrała taką drogę, nie? Przez komunikator, to tak mocno nas zaatakowała i ja tak sobie myślałem, wow, jestem w szoku. Byłem w szoku, jak na podstawie jakichś takich szczątkowych faktów ktoś dorobił sobie takie historie, takie nadinterpretacje, że po prostu... To było, ja sobie myślałem, wow, jakie to jest przerażające, jakie to jest okropne. I czasami może też właśnie osoby, które się dopuszczają takich rzeczy, może nawet sobie nie zdają sprawy, że sobie tak rozmawiają o innych gdzieś tam za plecami, potem trafią na jakiś podatny grunt, powiedzmy, kto to podchwyci, rozpali i potem uderzy tą jakieś tam osoby. Bardzo mocno i boleśnie, więc szkodliwość... moim zdaniem, jest duża. Jest na pewno to grzech, jest to niebezpieczne. No i uważam, że warto się przyjrzeć w swoim życiu. Zresztą sam zacząłem się zastanawiać, z racji tego, co powiedziałem na wstępie, że niestety dużo mówię. I zacząłem się czasami zastanawiać, czy na przykład jak mówię o kimś, kogo nie ma, czy nie przekraczam tej granicy grzechu, czy nie mówię za daleko. Czy zawsze na przykład mówię coś, co na przykład bym też w oczy powiedział. Więc sam zacząłem się zastanawiać i chciałem sobie sam sobie to jakby poukładać w głowie, żeby, no żeby nie grzeszyć w tym temacie. Okej, dobrze. Jeszcze bym zacytował może z Jakuba, tam jeszcze wrócimy. Jakuba 3:2, może nie musimy tego otwierać, jeszcze wrócimy do tego fragmentu. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. Oj, dałby Pan Bóg, żeby umiał tak utrzymać na wodzy, prawda, i nad tym językiem. Ale rzeczywiście, no to jest jakaś rzecz, nad którą muszę, ja osobiście wiem, że pracować. Dobrze, więc... Idąc dalej, jakbyśmy się zaczęli zastanawiać, bo tak ciekawe jest też to, że jak się zajrzy do słownika języka polskiego, czy PWN, no to tam jest napisane coś takiego, że obmawiać to jest wykłaszać, przekazywać niekorzystne lub niezgodne z prawdą informacje o kimś, oczerniać, obgadywać, oplotkowywać. No to wiadomo, że jak coś jest niezgodne z informacją, jest oczywiste, że jest grzechem. Natomiast tutaj właśnie w tej definicji jakiejś słownikowej, gdzie to słowo polskie jest użyte, jest wymienione właśnie przekazywać niekorzystne informacje. No i właśnie pytanie, właśnie temu się przyjrzymy, czy zawsze nie możemy powiedzieć za plecami o kimś niekorzystnie? Czy jak to w Biblii jest? No i jakby zaczynając od tego, mówienie za plecami, no to nieprawdy, jest rzeczą oczywistą. Myślę, że nawet nie trzeba jakiegoś... Chociaż możemy otworzyć jeden przykład. Myślę, że to jest oczywiste, że nieprawdy ani w oczy, ani za plecami nie powinniśmy mówić o nikim. Ale chciałem jeden przykład z drugiej Samuela, Księgi Samuela. Otwórzmy, 15 rozdział. Ten przykład przytoczę, bo jest ciekawy. Jest ciekawy i jest krótki, nie jest długi. Od pierwszego wersetu do szóstego, pierwsza Księga Samuela, 15 rozdział, 1-6. Przepraszam, druga Księga Samuela. Oj. Te Księgi Samuela. 15, od pierwszego. Przepraszam. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z 50 mężów. Zwykł też był Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiedział: z tego, a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa. Wtedy Absalom mawiał do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi, gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągnął do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. O, tutaj początek tego buntu Absaloma, co było też konsekwencją grzechu Dawida. Ale tutaj właśnie widzimy, że Absalom, w ogóle ciekawa postać, bo w Biblii jest napisane Absalomie, na przykład 14 rozdział, 25 werset: w całym Izraelu nie było mężczyzny równie sławnego z piękności jak Absalom, od stóp do głów nie było na nim żadnej skazy. Więc wyróżniał się urodą, był synem królewskim, więc nie brakowało mu urody, nie brakowało mu pieniędzy, nie brakowało mu pozycji, no synem królewskim był, ale jednak chciał być królem. I to jest niesamowite. Od razu pokazuje, że właśnie takie te nastawienie serca, jak jest ważne. Bycie królem nie było dla niego, było dla Salomona i on dobrze o tym wiedział. I ośmielił się w tej takiej, no nie wiem, czy to chciwość o władzę, takiej zazdrości może o Salomona, że on to chciał być królem, ośmielił się występować przeciwko swojemu ojcu, przeciwko królowi Izraela, przeciwko namaszczonemu przez Boga i zaczął mówić nieprawdę tam za plecami Dawida, zaczął knuć i spiskować. No i potem wiemy, że jak to się dalej potoczyło. Więc to jest, dlatego chciałem go przytoczyć, ten fragment, bo to też pokazuje, że często ludzie, naszą naturę pokazuje, że tak naprawdę zaczynamy iść takie tematy bardzo często, kiedy w naszym sercu pojawia się jakaś zazdrość, jakaś chciwość albo chęć zemsty, bo ktoś nam na przykład, nie wiem, raz zaszkodził, drugi raz zaszkodził, zaczynamy nie lubić tej osoby i gdzieś tam się zaczynają negatywne rzeczy, zamiast to przed Panem załatwić, to gdzieś tam pielęgnujemy i zaczynają się tworzyć niestworzone historie i powiedzmy gdzieś tam za plecami zaczynamy atakować osobę. Dobrze, to nieprawda, no to jest rzeczą oczywistą. Natomiast jeśli mówimy o prawdzie za plecami, o innych osobach, to też tutaj raczej nikt by nie miał problemu, gdyby prawdę ktoś mówił o nim za plecami. I rzeczywiście w Biblii możemy przeczytać, jak Pan Jezus na przykład o Janie Chrzcicielu się wypowiadał. Nie będziemy, myślę, tego otwierać, bo to jest znany fragment Mateusza 11:7-14. Jan Chrzciciel był wtedy w więzieniu, więc nie był obecny podczas tej przemowy i Pan Jezus bardzo, bardzo tak pochlebnie się wypowiadał w samych superlatywach o Janie Chrzcicielu. Apostoł Paweł, to tak jak czytaliśmy w liście do Filemona, o Onezymie się pozytywnie wypowiadał. Apostoł Jan o Demetriuszu w trzecim liście do Jana, który był skierowany do Gajusa. Chociaż akurat te przykłady z listów nie są takie oczywiste, bo tak naprawdę, wypowiadali się pozytywnie, tak, publicznie. Więc to wiadomo, to też jest takie dosyć oczywiste, że mówienie prawdy nawet za plecami o kimś nie jest problemem. A teraz prawdy, która jest niekorzystna za plecami. I zgodnie z tą definicją słownikową, tam już była taka sugestia, że tu już jest takie obgadywanie, czyli takie nacechowanie negatywne. Natomiast tak jak sobie popatrzyłem w Biblii, to dochodzę do wniosku, że to jest zależne od motywacji. Bo na przykład mamy taki przykład, kiedy Pan Jezus negatywnie wypowiadał się o grupie ludzi i konkretnym człowieku. Mianowicie to w Marka 8:15, możemy to sobie otworzyć. W zasadzie, no otwórzmy sobie ten. Ewangelia Marka 8:15. Teraz dobrze. Tak, nakazywał im mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Więc wypowiedział się negatywnie do uczniów o faryzeuszach. Akurat o faryzeuszach bardzo dużo możemy przeczytać. Oni się cechowali niesamowitą obłudą. Pan Jezus wielokrotnie tak naprawdę ich też ganił publicznie, kierując do nich. Więc w zasadzie tutaj też Pan Jezus miał cel. Miał cel, mówił negatywnie o nich, bo chciał ustrzec swoich uczniów, czyli wyraźnie podkreślił, baczcie, czyli uważajcie, wystrzegajcie się. Widział, że po prostu obłuda jest czymś, co zniszczy wiarę ich i też ich życie, więc tutaj po prostu jakby użył tutaj jako przykładu. I kwasu Heroda, konkretna osoba z imienia. Prawda? Negatywnie za plecami Heroda nie było przy tej rozmowie, ale o Herodzie też możemy sporo w Nowym Testamencie przeczytać. I wiemy, że Herod uwięził Jana i często go tam wzywał i Jan i z nim rozmawiał. I Jan Chrzciciel miał po prostu taką, nie miał żadnych takich oporów, co jest też takie niesamowite, bo mówił do króla, do Heroda i wypominał mu grzech. Prosto w oczy, nie gdzieś tam za plecami, tylko prosto w oczy, że nie wolno ci mieć żony swego brata, więc jawnie go napominał. I Herod czuł się zakłopotany, ale mimo wszystko go wzywał. No i potem przychodzi ta sytuacja, kiedy córka Herodiady zaczyna tańczyć i zaczyna ścinać i wtedy poprosiła o głowę Jana Chrzciciela. I Herod tego nie chciał zrobić, ale ostatecznie zrobił. I to jest też ciekawe, bo w sumie Jan Chrzciciel bardzo dużo mógł o Bogu powiedzieć bezpośrednio Herodowi, wzywał go do upamiętania, a ten na to nie reagował. Więc też był negatywną postacią i Pan Jezus dobrze wiedział, kim Herod jest, więc tutaj z imienia i z nazwiska, znaczy z imienia konkretną osobę wymienił jako negatywna postać za jego plecami. Później, jak wiemy, jak Pan Jezus stanął przed Herodem, pamiętam, jak pierwszy raz to czytałem, zawsze się zastanawiam, czemu Pan Jezus nie próbował jakoś ewangelizować Heroda. Herodzie, upamiętaj się, uwierz we mnie, nie? A tu było tylko milczenie, ale myślę, że Pan Jezus dobrze wiedział, co robi. No, raz, że miał misję do wykonania, dwa, że już wiedział, że jaki jest stan serca Heroda, że on dużo słyszał od Jana, a i tak odrzucał, że po prostu był wykazywał serce takiej niewiary i potem wiemy, jak się jego życie skończyło. Więc Pan Jezus, który na pewno żadnego błędu nie popełnił, który był bez grzechu, widzimy tutaj, że o grupie ludzi, chociaż też nie oznacza to, że każdy faryzeusz był obłudny, ale w większości byli. Natomiast też znajdowali się w tej grupie ludzie, którzy się nawracali. No ale też tutaj odniósł się jako negatywny przykład, żeby ostrzec do konkretnej osoby. W zasadzie, idąc dalej, Paweł też wypowiadał się w listach o konkretnym człowieku negatywnie. Może już nie będziemy musieli tego otwierać, drugi Tymoteusza 4:14. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego, odda mu Pan według uczynków jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. I tutaj też kolejna osoba. Właśnie list może nie jest o tyle takim twardym. twardym przykładem, bo w zasadzie Paweł być może napominał tego Aleksandra osobiście. Tego nie wiemy. No ale używa go jako negatywny przykład w liście do wierzących i jakby się posługuje takim przykładem negatywnym. Apostoł Jan też pisze o jakimś Diotrefenesie w 3 Jana 1,9,10. Podobnie i też publicznie, czy w liście potępia złe zachowanie. Ale myślę, że takim najmocniejszym argumentem właśnie jest to, co Pan Jezus, że rzeczywiście, jeśli jest jakiś cel i dobra motywacja, to nie jest grzechem, jeśli użyjemy kogoś nawet konkretnego jako, no, że on, nie wiem, jakaś konkretna osoba dopuszcza się złych rzeczy i chcemy kogoś ostrzec i wtedy o tej osobie możemy powiedzieć. Więc wydaje mi się, że wiele zależy od motywacji. Tylko najczęściej, kiedy się mówi o kimś za plecami, to najczęściej jakieś te motywacje mogą się złe pojawić, jakaś zazdrość, czy jakieś inne takie rzeczy, które powodują, tak naprawdę prowadzą do grzechu. Nie? Dobrze. Czyli motywacja jest najważniejsza, moim zdaniem. Idąc dalej, jakbyśmy otworzyli sobie fragment z Jakuba, 4 rozdział 11-12. Jakuba 4:11-12. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? I z tego, co patrzyłem, to tutaj to słowo, które jest przetłumaczone, obmawiajcie, nie obmawiajcie, to można tłumaczyć właśnie jako omawianie i szkalowanie. Tak, szkalowanie, czy jakieś pomówienia, czyli jakieś oskarżenia niezgodne z prawdą. Więc tutaj rzeczywiście ten wydźwięk jest taki osądzający. No i to jest taki fragment, który wyraźnie, można powiedzieć, potępia taką postawę, kiedy gdzieś tam za plecami zaczynamy kogoś osądzać, oskarżać, że zaczynamy być tak naprawdę, przyjmujemy postawę sędziego, a sędzią jest Bóg sprawiedliwym, tak? I też często, przynajmniej mam takie wrażenie, jak kiedyś, nie wiem, czy jakieś coś tam słyszałem, jakieś takie obgadywania, że często właśnie jest tam taki wydźwięk, trochę sprzeczny z tym, co na przykład możemy w polskim prawie, że domniemanie o niewinności, wręcz coś odwrotnego, że jest domniemanie o winie, a nie o niewinności, że raczej, więc tak, nawet polskie prawo, co jest ciekawe, ta zasada o domniemaniu niewinności, że komuś trzeba udowodnić, że jest przestępcą, a nie, że ktoś się broni, że nie jest przestępcą. A często, gdzie jak się stykałem z takimi rzeczami, miałem wrażenie, że właśnie był na odwrót, że ktoś po prostu chciał na siłę, często na siłę udowadniać, że ktoś robi coś złego, czy jest zły. Więc rzeczywiście to takie osądzanie jest bardzo często się przewija w tym temacie obmawiania, obgadywania i wchodzenie w rolę sędziego. Może tego już nie musimy otwierać. W 2 Koryntian 12:20 też apostoł Paweł pisze takie słowa. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządek. I tutaj słowo co te, o te oszczerstwa, to jest greckie może być tłumaczone na obronę, szkalowanie. Te drugie słowo obmowy może być tłumaczone na plotki i też obmawianie, więc w zasadzie w sumie jedno i drugie. No, ale ogólnie tutaj też wyraźnie apostoł Paweł taką postawę potępia i widzimy, że tutaj też on jest w grupie też innych rzeczy, jak zazdrość, gniewy, zwady. Często te rzeczy idą w parze tak naprawdę. Kiedy czytamy sobie w Tytusa 2:3 o wymaganiach, tam wcześniej jest wymagania na starszych i potem Tytus odnosi się do kobiet I są tam takie słowa, drugi rozdział, trzeci werset, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że mają być nieskłonne do obmowy, nie nadużywające wina, dawać dobry przykład. I tutaj ciekawe słowo, bo tutaj zostało użyte słowo greckie diabolos odnośnie tej obmowy, co może być tłumaczone na oszczercze i diabelskie, tak dosłownie. Inne tłumaczenia właśnie tutaj o oszczerstwie mówią. No ale to jest też powiązane tak naprawdę. Otwórzmy jeszcze przypowieście Salomona, szósty rozdział. To akurat będzie nawiązywać do mowy. Znaczy no, nie tylko do mowy. Szósty rozdział. Przypowieście Salomona, szósty rozdział, od 16 do 19. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Krótny, kilka wersetów, ale jak popatrzyłem sobie tak w kontekście obgadywania, to jak wiele rzeczy z tych rzeczy, które zostały tu wymienione, łączą się. Często pycha tak naprawdę jest takim motorem napędowym do jakiegoś obgadywania. Kłamliwy język, serce, które knuje złe myśli, składanie fałszywego świadectwa, sianie niezgody między braćmi. To też jest owocem bezpośrednim obmawiania i obgadywania. Dlatego tak uznałem, że warto zacytować ten fragment, który tak właśnie w tej liście kilku rzeczy, które są obrzydliwością dla naszego Boga, tak wiele z tych elementów łączy się z tematem obgadywania i omawiania. Więc myślę, że zresztą do tego miejsca myślę, że wszystko jest oczywiste. Każdy sobie, myślę, że zdaje sobie sprawę, że obgadywanie, obmawianie jest złe. Nawet ludzie wierzący wiedzą, że to jest złe. Natomiast myślę, że warto było przytoczyć parę fragmentów. Ale dobra, co dalej? Co dalej? Kiedy możemy zobaczyć, że nie wiem, w naszym życiu jest taki grzech, to co dalej możemy zrobić? Po pierwsze, na pewno myślę, że warto mieć z tyłu głowy takie prawdy biblijne, jak z Łukasza 12:2, że nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw. I rzeczywiście tak się dzieje. Bo nawet to, co wspominałem na początku o tym ataku, który był na nas, tam, tak jak mówiłem, były szczątkowe fakty, dodane mnóstwo nadinterpretacji i jakichś pomówień, ale tam były jakieś szczątkowe fakty i wiedziałem, że ani ja, ani Maja tej osobie osobiście nie mówiliśmy o tych faktach, tylko ta osoba od osób trzecich się dowiedziała, więc dla nas było jasne, że ta osoba musiała niejednokrotnie nas gdzieś tam z kimś obgadywać, coś tam usłyszała, coś sobie dopowiedziała i potem poszła. I rzeczywiście ktoś sobie może myśleć, że obgaduje tego, tamtego, nigdy to nie wyjdzie. Ale Bóg jest na niebie, który jest wszechmogący, On to wszystko słyszy i On ma moc ujawnić takie rzeczy i wierzę, że ujawnia. Ujawnia prędzej czy później, a nawet jeśli nie, no to możemy mieć zawsze perspektywę sądu. Mateusza 12:36, z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. I daj Panie Boże, aby każdy z nas, jak tu jesteśmy, też sobie życzę tego, żebyśmy mieli pochwałę. O, dobrze używałeś języka, sługo wierny. A nie, że będzie właśnie, że będzie jakieś zawstydzenie, zasmucenie. Dobrze też pamiętać, więc perspektywa sądu, dobrze pamiętać o tym, że co człowiek sieje, to i rządź będzie. I to też często się dzieje, że jeśli człowiek sieje taką żółć, takie złe rzeczy za plecami, myśli, że to tam nic złego nie wyjdzie, to potem też Bóg, który to widzi, też reaguje i potem może dopuszczać jakieś rzeczy, które będą na przykład z innej strony takie same spadać na tą osobę, która się dopuszcza tego. Więc o tym też warto pamiętać. Psalm 15 byśmy sobie otworzyli. 15 psalm. I tylko pierwsze trzy wersetów. taki też ładny psalm. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Więc tutaj też taka charakterystyka, może taka motywacja właśnie do tego, że opisani są tu ludzie, którzy będą mieszkać z Bogiem, w Bożym Królestwie. I właśnie takie życie nienaganne, miłując prawdę, tak jak Pan Jezus mówił, że oto idą dni, kiedy prawdziwi czciciele będą mnie czcić w duchu i w prawdzie. I tutaj też jest ta obmowa, aby tego w swoim, nie dopuszczać w swoim życiu. 1 Piotra 3,10. Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a warki swoje od mowy zdradliwej. Rzymian 12,14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. To może być taką odpowiedzią, na przykład ktoś mi strasznie, no nie wiem. Bo różne są sytuacje, tak? Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Każdy, nikt z nas nie jest doskonały, uchybiamy i ktoś może nieumyślnie nam zrobił jakąś krzywdę raz, drugi i nie jest to powód, żeby pielęgnować i się mścić, tylko żeby właśnie błogosławić, przebaczyć. Wiadomo, że czasami może to być trudne, ale taka jest droga, którą Bóg nam pokazuje. Biblia też przestrzega, żeby nikt z was nie cierpiał jako człowiek, który wtrąca się do cudzych spraw. To też często to obgadywanie, obmawianie wiąże się z takim wtrącaniem się, że człowiek tak naprawdę wchodzi w rzeczy, w które nie powinien wchodzić. I chce być sędzią, osądzać, nie tędy droga. Kolosan 4,6. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona są, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. No tutaj ogólnie o mowie, ale to jest właśnie kierunek dla nas. Jeśli tak będziemy celować, rozmawiając z ludźmi w cztery oczy, to myślę, że i za plecami też będzie to inaczej wyglądać. Przypowieści Salomona 21,23. Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Kolejna zachęta do tego, aby trzymać straż na swoich ustach i języku. I tak jak mówię, no to jest kolejny fragment, który się odnosi ogólnie do języka, nie tylko za plecami, ale też w cztery oczy, jak rozmawiamy z innymi ludźmi. Jakuba 1,26. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. No i tutaj też nie chodzi tylko o powściąganie swojego języka za plecami, ale też w cztery oczy, czy pod wpływem nerwów. I tutaj Jakuba byśmy otworzyli. Teraz może. Mówiłem, że do tego wrócimy. Chciałem do tego właśnie wrócić. Bo Jakub fajnie tutaj pisze o powściągliwości ogólnie języka. Jakuba 3 rozdział od 1, 12 wersetów. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtowne, wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Do tego miejsca. I tutaj ten fragment też mówi ogólnie o języku, o grzechach, znaczy no, o tym, jak język jest niebezpieczny. Natomiast to, co właśnie tutaj chciałem podkreślić w kontekście też obmawiania, obgadywania, no tu Jakub wyraźnie pod koniec właśnie mówi o tych dwóch źródłach. Dwóch źródłach. I myślę, że to jest kluczowe. To jest kluczowe. I też taka jest nasza natura. Jeśli ktoś się narodził na nowo, jest nowym człowiekiem. Ma nowym człowiekiem, nową naturę, duchowy człowiek. Jego myśli się stają duchowe, dobre, zgodne z myślą i wolą Bożą. Natomiast mamy jeszcze tą starą naturę, tak? Która tak naprawdę powinna być martwa. Powinna się nie odzywać, a często się odzywa. I właśnie z tej dwoistości natury osoby narodzonej myślę, że wynikają problemy też z obgadywaniem i obmawianiem, tak? Że gdzieś ten stary człowiek zaczyna się przebijać, gdzie nie powinien. I się tam zaczyna i z tego źródła złego zaczyna wypływać to zło. Bo jeśli człowiek narodził się na nowo, to na pewno nie z nowego człowieka to płynie. Więc rozwiązanie wydaje się proste i tak jak, może proste, ale niełatwe do wykonania, ale trzeba karmić tego nowego człowieka. Trwać w społeczności z Bogiem. I wierzę, że to jest jedyne rozwiązanie takiego, jeśli ktoś zauważył u siebie taki problem, że rzeczywiście gdzieś tam za plecami zaczyna iść za daleko, no to jedyne rozwiązanie jest przyjść do Boga, bo przeprosić, wyznać to jako grzech i napełniać się Bogiem, tak? Karmić duchowego człowieka, żeby to dobre źródło przeważało i żeby z niego zaczęło trysnąć, można powiedzieć, i żeby to, co będzie w naszym źródle i potem szło na nasz język. A jeśli nasz duchowy człowiek będzie dobrze odżywiony, silny, to nawet za plecami będziemy dobrze mówić o ludziach. A jeśli nam się zdarzy powiedzieć negatywnie, no to tylko tak jak Pan Jezus, w jakimś celu, ostrzeżeniu, a nie będzie to grzechem, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, znaczy to tak z każdym problemem, do Pana na kolana, tak? I Psalm 14:1-4, tam też jest no, taka to modlitwa tak naprawdę psalmisty, można powiedzieć. Możemy to jeszcze otworzyć. Psalm 4. Chyba zły odnośnik zapisałem. Przepraszam. 141, przepraszam. Wybaczcie. Skrócony ten czas, no gdzieś tak. 141. Czwarty rozdział. Czwarty werset. Przepraszam, trzeci. Panie, postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe. Do tego miejsca. To jest taka modlitwa psalmisty. Myślę, że to jest też wskazówka dla nas, żebyśmy, czy zależnie, czy mamy z tym problem, czy nie mamy, aby rzeczywiście, no bo to też jest szerzej, w szerszym kontekście, nie tylko jakieś obmawiania ogólnie, grzechach, związanym z mówieniem, tak? No to przecież też w cztery oczy komuś też można wykrzyczeć coś, czego nie powinniśmy. Więc taka modlitwa, Panie, postaw tą straż przed moimi ustami, pilnuj drzwi warg moich, o taką pomoc. Panie Boże, mam z tym problem. I myślę, że to jest modlitwa jak najbardziej dla mnie. I myślę, że to jest ten kierunek. Przyjść do Boga, rozpoznać, że jest problem, wyznać Bogu, i dbać o relacje z Bogiem, napełniać duchowego człowieka, a wtedy każda sfera będzie wyprostowana. To nasze źródło, żeby było bogate w Bogu. Dobrze, ale jeszcze jedna taka myśl, bo mówiliśmy o obgadywaniu. Ale co jeśli ktoś tutaj może na sali, a Krzysztofie, mnie to nie dotyczy, ja tam nie obgaduję, nie mam problemu z tym, żaden problem, nigdy mi się to nie zdarzyło, ale na przykład może stałeś się ofiarą, tak jak ja wspominałem jakieś swoje doświadczenia, może stałeś się ofiarą, że ktoś, może nawet, no nie wiem, z jakiegoś otoczenia twojego, no nie wiem, czy w pracy, czy gdzieś, bardzo mocno cię skrzywdził w ten sposób, że doszło do ciebie, co za plecami twoimi o tobie mówią i bardzo cię to zraniło. Bo to zawsze ma dwie strony medalu, można powiedzieć. I tutaj też chrześcijanin musi się odpowiednio zachować. I Biblia w sumie pokazuje, że sporo ludzi wierzących miało takie problemy. No nie wiem, możemy otworzyć Psalm 47 przykładowo. Tu będzie o Dawidzie. 47. On takie... Nie? Oj, coś te odnośniki moje są coś słone. Nie, coś źle zapisałem odnośnik. To przeczytam. Przepraszam, to mam zły odnośnik. No ale ogólnie, a bo nawet nie wypisałem, przepraszam, no coś tutaj pomieszałem. 7-8 nie ma tutaj. Coś mi się tu pomieszało w notatkach. No ale ogólnie w tym psalmie, może to akurat nie ten zły, Dawid doświadczał czegoś takiego, że po prostu ktoś go obmawiał i tam miał taką też modlitwę, Panie strzeż mnie od tych ludzi, którzy mnie obmawiają. Zresztą to, co w Samuela czytaliśmy, 15 rozdział, but Absaloma, no w zasadzie jego syn wystąpił przeciwko niemu. O, no to możemy, może przykład Pana Jezusa otwórzmy. O, no to to będzie dobry przykład. Bo Pan Jezus też. Może Mateusza 11 otwórzmy. Mateusza 11, 18, 19. To będzie chyba dobrze. A bowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią demonom, a przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. No tutaj w sumie nie tylko Pan Jezus, ale o Janie. Jan miał bardzo specyficzny styl życia na pustyni i go oskarżali o to, że ma demona, a był Bożym człowiekiem. Tutaj w drugą stronę Pana Jezusa, żarłok, pijak, aż niesamowite, że ludzie patrzyli na tą samą osobę, a jedni widzieli w nim mistrza, mesjasza, nauczyciela, podążali za nim, a inni żarłoka i pijaka. Jak wiele zależy właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, od jakiejś tam motywacji w sercu i to, jak ludzie postrzegają inne osoby. Ale widzimy, że Chrystus też z czymś takim się zmagał, kiedy stąpał na ziemi, czy właśnie Jan Chrzciciel, apostoł Paweł też, tego już nie będziemy otwierać, w 2 Koryntian 10 rozdziale też wspomina o tym, gdzie go obmawiali o cielesny tryb życia i tam też jeszcze parę innych rzeczy on tam wspomina i zaczyna trochę się bronić, więc on też tego doświadczał. W Łukasza 6,26 nie musimy otwierać. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Więc pierwszą rzeczą, jaką możemy sobie wziąć do serca, jeśli takie rzeczy się zdarzają, to nie jest to nic nowego. Biblia w wielu miejscach to pokazuje, że ludzie, którzy żyją z Bogiem, takie rzeczy doświadczali i więc zapowiada, że takie rzeczy będą miały miejsce, że ludzie będą nas w ten sposób niestety też krzywdzić. Biblia też zachęca w 1 Piotra 2,12 prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. To też pokazuje, że niezależnie od tego, że ktoś nas tam obmawia o nie wiadomo kogo, dalej rób swoje, trwaj w Bogu. Czyń to, co się Bogu podoba, a wtedy twoje uczynki będą świadczyć o tym, że Bóg w tobie mieszka. Nie mścij się, zostaw Bogu, módl się, błogosław, nie przeklinaj. No i oczywiste jest, przebacz. bo to też, to jest obok obgadywania, no to grzech nieprzebaczenia też jest bardzo niszczący i niszczy, no bo to też jest taki ukryty. Ale jeśli jest gdzieś tam nieprzebaczenie, no to ciężko komuś spojrzeć w oczy i mieć z nim taki pokój, taką relację. Więc jeśli ktoś został taką ofiarą obgadywania, rozwiązanie też w Biblii widzimy. Droga przebaczenia i trwania dalej przy Bogu. No i zakończyć w sumie chciałem jednym wersetem, Rzymian 12:18. Jeśli można, o ile od was to zależy, ze wszystkim pokój miejcie. I rzeczywiście, jeśli obmawiamy, obgadujemy, nie osiągniemy pokoju z ludźmi. To jest niemożliwe. I tak jak w jednej pieśni śpiewamy, po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdemu w oczy spojrzeć móc, będzie to niemożliwe. Jeśli nie przebaczymy komuś, kto nas obgadał, też nie osiągniemy tego, bo to też będzie niszczyć, też będzie wpływać na relacje z ludźmi. Więc jeśli chcemy, żeby w praktyce to, co tu jest napisane, żebyśmy mieli pokój z ludźmi wszystkimi, o ile od nas to zależy, no to wiadomo, przede wszystkim pokój z Bogiem, a potem właśnie, kiedy mówimy konkretnie o obmawianiu, obgadywaniu, musimy od tego się odwrócić, jeśli jest w naszym życiu. Jeśli nie ma, to chwała Bogu, trwajmy w tym. A jeśli ktoś nas zranił, to po prostu przebaczyć. I wtedy będzie to możliwe. I daj Panie Boże, abyśmy mieli pokój z Bogiem, wszyscy jak tu siedzimy, i pokój ze wszystkimi ludźmi. Amen.